Gość dnia Radia Gdańsk.
Małgorzata Bielang, pomorska kurator oświaty, rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry pani kurator. Dzień na dobry. Początek gratulacje. Na stanowisku kuratora zastąpiła pani Monikę Kończyk, która została konsulem w Sydney. Pracowałyście panie razem w trudnych dla oświaty dniach. Zmiana systemu edukacji, likwidacja gimnazjów, powrót do ośmioklasowej podstawówki. Z pewnością pani poprzedniczka odcisnęła takie swoje piętno na pomorskiej oświacie, a jaki pani stawia przed sobą cel? Jaka według pani powinna być ta szkoła na Pomorzu?
Pani redaktor, na wstępie chciałabym serdecznie powitać, jeżeli słuchają nas nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy szkół i placówek oświatowych, jak również całe środowisko oświatowe. Pozdrawiam również pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku, z którymi wykonujemy wspólnie zadania z nadzoru pedagogicznego. Jak również pozdrawiam przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z którymi również współpracujemy. I tak jak moja poprzedniczka, o której pani wspomniała, pani Monika Kończyk, współpracowała w kierunku, aby pomorska szkoła była szkołą dobrą. I tutaj nawiązując do pytania, jaka pomorska szkoła? Szkoła, tak jak mówię, dobra przede wszystkim. A co to znaczy dobra szkoła? Przede wszystkim szkoła, która dobrze kształci i dobrze wychowuje. Szkoła, która jest w moich marzeniach, to jest szkoła przede wszystkim bezpieczna. Bezpieczna i przyjazna uczniowi. Szkoła, która jest miejscem dialogu wszystkich partnerów, a więc nauczycieli, dyrektora, rodziców, uczniów.
Ja rozumiem, że kurator niejako nadzoruje pracę dyrektorów, nauczycieli, te placówki oświaty, ale może też taki kierunek wskazywać, dawać dyrektorom pewną autonomię, być niejaką mentorem dyrektorów, pedagogów, nauczycieli.
Kurator oświaty przede wszystkim jest zobligowany do jak najlepszej realizacji polityki oświatowej państwa. I tutaj ma szereg zadań z tego zakresu, ale ma również to, o czym pani mówi, takie pole do wzajemnej współpracy z dyrektorami szkół i całym środowiskiem oświatowym. Właśnie w tym kierunku i w tym celu, o którym wspomniałam na początku. Oczywiście każda szkoła ma prawo, stanowi o tym, że każda szkoła ma obszar własnej autonomii. To od pracowników danej placówki, od dyrektora szkoły, dużo zależy, w jakim kierunku pójdzie akurat ich placówka. Realizując również wytyczne,
program nauczania,
Postawy programowe.
No właśnie, mówi się o tym, że dyrektorzy wiele mogą w tych swoich placówkach, ale muszą to być osoby mające wizję, odwagę, by te marzenia wprowadzać w życie, osoby kreatywne.
Oczywiście, pani dyrektor, jest takie powiedzenie, takie stwierdzenie, że szkoła dyrektorem stoi i dużo w tym prawdy. Dlatego też nie każda osoba zdecyduje się na to, by zostać dyrektorem, by podjąć takie wyzwanie. To jest niełatwe zadanie, wiem trochę na ten temat. Jest to duża odpowiedzialność, tak jak ogromna odpowiedzialność w tej chwili na mnie spoczywa jako pomorskiego kuratora oświaty, tak zdaję sobie sprawę, odczuwam to, jaka odpowiedzialność ciąży na dyrektorze szkoły, czy raczej może warto powiedzieć spoczywa na dyrektorze szkoły. Dyrektorów mamy mądrych, odpowiedzialnych, kompetentnych, jak również całe środowisko nauczycielskie, które zna swoje zadania, które wie, co do nich należy i realizuje to.
Ale czy idzie naprzód? Każda zmiana budzi lęk, ale można mieć te marzenia, realizować je. Ma pani jakiś plan wsparcia dla takich kreatywnych pedagogów?
Oczywiście. To nie jest tylko tutaj mój kierunek działania, ale tak jak pani wspomniała i wcześniejszych kuratorów oświaty, to jest rzecz oczywista, że wspieramy, jak najlepiej potrafimy, szkoły i pracę szkół, pracę nauczycieli. Z takich przykładów choćby mogę powiedzieć, jak również zachęcić do udziału w pewnych
eksperymentach.
Może w takich aktywnościach. A więc zapraszamy do udziału w konferencjach, które organizujemy my jako Kuratorium Oświaty, w różnych akcjach również. Niejednokrotnie tutaj wspominałam też w studio Państwa o akcjach chociażby też charytatywnych. Po co? To nie jest tylko działanie dla działania. To jest działanie w celu realizacji tego, co jest najważniejsze i zapisane w prawie oświatowym i w podstawach programowych, ponieważ ucząc choćby poprzez akcje charytatywne, takiej empatii i angażujemy młodzież w wolontariat, uczymy
pomocy innym, tak? Nie myślenia tylko o sobie, ale także o społeczeństwie.
Młodego człowieka. Mhm. Przygotowujemy go do
życia. A ja mówiąc o eksperymencie, myślałam o tym, co przewija się od dłuższego czasu i w mediach, i wśród uczniów, nauczycieli. Czy są możliwe takie zmiany, które zakładałyby brak prac domowych? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby nie używać też czerwonego długopisu, nie ganić, a chwalić i w ten sposób wychowywać i uczyć?
Każdy z nas, czy jest dorosły, czy jest dzieckiem, raczej woli chyba pochwały niż drugą stronę, prawda, niż nagany czy krytykę. Lubimy być chwaleni. Te sprawy, o których pani mówi, czy czerwony długopis, czy prace domowe, to jest rzecz w pewnym stopniu umowna. Ponieważ, tak jak powiedziałam, to od autonomii szkoły zależy, w jakim zakresie wprowadzi chociażby konieczność czy skalę prac domowych. To jest regulowane wewnętrznymi zapisami w statucie, w wewnątrzszkolnym systemie oceniania i oczywiście, no, to jest temat rzeka, prace domowe. Czy one mają być, czy ma ich nie być, tak? Czy jest możliwe, żeby nie było?
A czy jest możliwe, żeby nie było i żeby zrealizować ten plan w danej klasie na dany rok?
Ja zawsze mówię, że to są sprawy indywidualne, ponieważ wszystko zależy od tego, tak naprawdę od dziecka. Jedno dziecko wymaga więcej utrwalania wiedzy i ono... Jest to wskazane, żeby jeszcze w domu
usiadło i przemyślało
wiadomości. Albo też przecież prace domowe nie tylko utrwalaniu służą, ale również jakby wyprzedzaniu pewnych zajęć czy czynności, które będą w szkole na kolejnych zajęciach.
Rozumiem, że nie będzie pani rekomendować tego typu działań swoim dyrektorom?
Ja rekomenduję rozsądek i mądrość nauczycielom prowadzącym poszczególne zajęcia i to, żeby był dialog, tak jak powiedziałam na samym początku, w szkole i żeby była wymiana informacji pomiędzy nauczycielami różnych przedmiotów i zajęć, żeby mądrze podchodzić do prac domowych, aby dziecko nie było obciążone bardzo dużą ilością prac domowych. To jest priorytet. Mhm.
O szkole swoich marzeń mówił wczoraj Sławomir Broniarz, dotychczasowy prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, wybrany też wczoraj na kolejną kadencję. Jak mówił, w szkole powinni pracować nauczyciele, którzy mają czas dla uczniów i są otwarci na ich potrzeby. Chcemy, by oni byli wolni od trosk materialnych i z pracy czerpali satysfakcję. Także Solidarność domaga się po raz kolejny podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, już nie takiej kosmetycznej zmiany, ale zgodnej z kwietniowym porozumieniem, jak mówią. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé zapowiedział kolejne podwyżki dla nauczycieli. Mówi, że subwencja oświatowa dla samorządów została zwiększona o ponad 3 miliardy 800 milionów złotych. Czy wiadomo, jaka kwota przypadnie Pomorzu?
Tych szczegółowych danych jeszcze nie znam, ponieważ kwota subwencji przypada w zależności od wykazania ilości uczniów chociażby w systemie informacji oświatowej i ona jest kształtowana na bieżąco. I to jest ten plus, że zawsze do samorządów, do szkół trafia ta kwota, która jest adekwatna do rzeczywistej liczby uczniów i potrzeb tych uczniów w danym województwie, później w danym samorządzie. No, pani redaktor, to trzeba się przyjrzeć dokładnie, szczegółowo, tak? W tej chwili nie powiem, potrzeby są adekwatne do rzeczywistości.
A co trzeba by było zmienić w tej szkole? Bo też mówi się o tych tornistrach przeciążonych, być może dwa zestawy książek w szkole, a może Pani redaktor, komputeryzacja.
Pani redaktor, ale to jest już kolejne pytanie. Ja bym chciała się odnieść do poprzedniego pytania, o czym pani
wciąż tutaj finanse.
Zagadnęła. Finanse. Jak najbardziej pan premier w swoim exposé zapowiedział 6% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników sfery budżetowej i rząd nie od dzisiaj zakłada, że jednym z priorytetów jest docelowo wysoki poziom wynagradzania nauczycieli i pracowników szkół. Wiedząc, jak ważna i poważna misja spoczywa na tej grupie zawodowej. I to, co się dokonało w 2019 roku, chociażby w ostatnim czasie, to już ten znaczny wzrost wynagrodzeń. I założeniem, może jeszcze warto zauważyć, że ta podwyżka ostatnia została przyspieszona przecież, pamiętamy wszystko, dzięki temu września, porozumieniu, tak, które zostało zawarte z przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność z rządem, nastąpiło przyspieszenie tej podwyżki, która była planowana przecież na styczeń 2020 roku. Została ona wypłacona nauczycielom we wrześniu. Ale oprócz tego nauczyciele to są ważne, może nie wszystkich dotyczą, nie wszystkich nauczycieli, podwyżki wszystkich. Natomiast jeszcze inne elementy wzrostu wynagrodzeń warto zauważyć, jak choćby kwota 1000 zł na start dla nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie i to, co dotyczy wszystkich wychowawców, a więc minimalna kwota 300 zł za funkcję wychowawcy miesięcznie. To jest krok do przodu, tak? Bo krok do tyłu to byłby zły, ale to jest postęp.
Ale konieczne jest też takie docenienie tej pracy nauczyciela. Nie ma takiego pędu osób, które studiują i chciałyby być nauczycielami. Nie widać tego. Raczej jest mniej chętnych. W szkołach brakuje nauczycieli biologii, geografii, historii, fizyki, chemii.
Jest to troska o przyszłość jakby szkoły i kadry pedagogicznej w szkołach za kilka lat. Teraz być może to trudno się odnieść w tej chwili, ale bo trzeba by przeprowadzić szczegółowsze badania. Natomiast na pewno jakimś czynnikiem czy powodem, dlaczego jest mniej nauczycieli w młodym wieku, jest to, że po prostu no, jest określony wiek emerytalny. Więc nauczyciele pracują w zawodzie
do pewnego wieku.
Natomiast też to, jakie są podjęte też działania i współpraca pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego powoduje, że są prowadzone rozmowy, dialog, jak najlepiej też przygotować nauczycieli przyszłych do pełnienia zawodu i myślę, że to spowoduje też, że do zawodu przyjdą nowi nauczyciele, dobrze przygotowani, mający przekonanie, że chcą w zawodzie pracować.
Mówi pani o tym dialogu. A wracając jeszcze do poprzedniego roku szkolnego, rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu Edukacji. Czy te obrady są kontynuowane? W jakim zakresie? I kiedy jakieś będą wnioski?
Wnioski będą wtedy, kiedy będą wypracowane. Nikt nie przerwał dialogu, rozmów pomiędzy stroną rządową a przedstawicielami gremiów społecznych. Więc te rozmowy odbywały się przy Okrągłym Stole zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, bo przecież pamiętamy, że w każdym województwie odbyły się przed wakacjami i jeszcze w trakcie, jeszcze w sierpniu również i w lipcu spotkania przy okrągłych stołach w środowisku danego województwa i prowadzone były dyskusje na tematy ważne dla oświaty i danego regionu i oświaty w danym regionie i w całej Polsce. Ten dialog trwa i choćby warto zauważyć, no mieliśmy teraz ostatni czas, prawda, troszeczkę trudny, bo były wybory, było konstytuowanie się nowego rządu.
Rozumiem, że przerwano troszeczkę te rozmowy, czy tak rozciągnięto w czasie?
Po prostu spotkania odbywają się periodycznie. I teraz choćby warto zauważyć, że bodajże z końcem września i na początku października odbyły się choćby spotkania takiego zespołu roboczego, powołanego przy ministrze edukacji narodowej, zespołu, który związany jest z działaniem, jest to zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty i w dwóch cyklach z końcem września i z początkiem października odbyły się spotkania robocze zespołu do spraw odbiurokratyzowania pracy szkół, bo to było też podnoszone przy obradach okrągłego, czy podczas obrad
więcej
okrągłego
pracy
stołu.
Z uczniem, mniej przy
tak, o tym
dokumentach.
Właśnie,
papierach,
o tym właśnie
tak?
mówię. I to było dyskutowane, jest dyskutowane, z tego co wiem, wpłynęła interpelacja na ten temat jednego z posłów, na którą odpowiedział pan minister Kopeć i ta interpelacja wyjaśnia te sprawy. Ona jest z końca października.
Pani kurator, jeszcze jedno pytanie. Mateusz Morawiecki, premier, oświadczył, że jego rząd, choć otwarty na nowoczesność, nie zgodzi się na eksperymenty społeczne i rewolucje ideologiczne. Odniósł się w ten sposób do planów wprowadzenia do szkół treści, na które nie wyraża zgody część rodziców. Dodał, że w najbliższych 4 latach ochrona dzieci będzie jednym z priorytetów działania Rady Ministrów. Na czym ta ochrona będzie polegać?
Pani redaktor, dziecko jest dobrem nadrzędnym, uczeń jest dobrem nadrzędnym. Rodzice mają przede wszystkim możliwość i prawo decydowania o tym, w jakim kierunku będzie szło wychowanie ich dziecka. I o tym właśnie mówił pan premier podczas swojego wystąpienia. Szkoła nie jest miejscem i nie może być miejscem, które ideologizuje. To jest miejsce, które uczy raczej ideałów, a nie ideologii.
A co to znaczy, że co wpływa na szczęście dzieci? Jest taki raport, ostatnio ukazał się UNICEF-u, 75% polskich dzieci czuje się szczęśliwe, 15% ocenia swoje samopoczucie na co dzień jako przeciętne, a 10% to dużo, uważam, jest nieszczęśliwych.
Nawet jedno dziecko nieszczęśliwe to jest dramat. Pani redaktor, my wszyscy, którzy pracujemy z dziećmi, chcielibyśmy, tak sobie wyobrażam, że nie ma chyba osoby, która pracując z dziećmi, będąc odpowiedzialną osobą za dziecko, chciałoby czegoś innego dla niego. Wszyscy chcemy szczęścia dziecka i nawet, tak jak mówię, nawet jedno dziecko jest to ból dla nas wszystkich. A więc musimy podejmować my dorośli takie działania, żeby dzieci były radosne, żeby były szczęśliwe, żeby były zadowolone. Co daje zadowolenie?
To dobra szkoła taka, która wychowuje szczęśliwe dzieci?
Oczywiście, pani redaktor, ale na szczęście i uśmiech dziecka, bo to
pracujemy tak, wszyscy
pracujemy w rodzinach, pracujemy w całym środowisku, pracujemy w szkołach, w każdym miejscu. Dziecko, które na pewno dziecko jest szczęśliwe wtedy, kiedy czuje wsparcie osoby dorosłej, kiedy może liczyć na dorosłego. I ja, pani pytała moje plany, krótki to jest czas na, tak?
Oczywiście.
Na takie szczegółowe jakieś informacje, ale szkoła marzeń to jest szkoła, gdzie każde dziecko jest szczęśliwe, że każde dziecko jest bezpieczne i każde dziecko może liczyć na dorosłego. Może się do niego zwrócić z każdą sprawą. I do tego będziemy dążyć i będziemy dążyć w szkołach w województwie pomorskim przy pomocy kompetentnych, mądrych, dobrze przygotowanych do pracy dyrektorów i nauczycieli.
I także szczęśliwych. Dziękuję.
I również szczęśliwych, czego wszystkim życzę.
Dziękuję bardzo za
rozmowę. Dziękuję również.
Dziękuję także Państwu. Do usłyszenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.